Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy.
Prawie 1500 pożarów lasów i blisko 25 tysięcy pożarów traw i nieużytków zanotowali strażacy od początku tego roku. Zdecydowana większość pożarów miała miejsce w tym miesiącu. O zagrożeniu pożarowym i zasadach zachowywania się w lasach będzie mówił dzisiaj Maciej Taborski, nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok. Witam pana.
Witam serdecznie, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Kłania się państwu Krzysztof Bałuk. Rozpoczynamy kolejną audycję, która ma za zadanie trochę państwu doradzić. Jeżeli chodzi o pożary, to niestety zdarza się to co roku. Co roku się to powtarza. Podobnie jak śmieci. O śmieciach w lasach mówiliśmy już wiele, wiele razy i jakoś do tej pory nie udaje nam się dotrzeć do źródła problemu. Proszę posłuchać.
No, w miarę czysto, tylko czasami w jeziorze jeszcze śmieci można znaleźć, bo tam potrafią wrzucać.
W jeziorze można znaleźć różne reklamówki, najczęściej po jedzeniu dla ryb. Ostatnio jak pływaliśmy kajakiem, znaleźliśmy taki worek po 4-paku od piwa.
Szczególnie po alkoholu, po papierosach. Łóżka, parę reklamówek jakichś leżących. Nie wiadomo co w krzakach.
No niedobrze, że robią nieporządek, bo taka puszka i takie reklamówki z zazwyczaj plastiki się bardzo długo rozkładają i to na pewno przeszkadza środowisku naturalnemu, aby dalej się rozwijało i naturalnie żyło po prostu swoim życiem.
Właściwie każdy z nas już płaci podatek śmieciowy. Nie powinno być już tego problemu. Skąd więc ciągle jest w nas taka chęć wywożenia śmieci do lasów? Z czego to może wynikać?
No właśnie. Wydawało nam się, że już mamy sytuację opanowaną, że przepisy mamy dobre, że właściwie nikt nie ma interesu, żeby te śmieci utylizować w inny sposób niż dozwolony. Okazuje się, że od zeszłego roku mamy jakby nową falę, taką kulminację właściwie.
Czyli zwiększa się ten problem, tak?
Tak, tak. Wywożenia śmieci, my to oczywiście identyfikujemy tutaj na swoim terenie, czyli w lasach. Prawodawstwo w Polsce jest takie, że za śmieci na terenie właściciela odpowiada właściciel. My stanowimy zakład otwarty, nie jesteśmy w stanie tego upilnować. To jest ogromna przestrzeń do monitoringu. W związku z powyższym ludzie czują się jakby bezpiecznie. Mam na myśli tych, którzy te śmieci do lasu wywożą.
No tak, ale jest XXI wiek. Państwo mogą mieć kamery zainstalowane w odpowiednich miejscach, drony. Czyli są takie techniczne elementy, które można w jaki sposób kontrolować te miejsca, zwłaszcza które są oblegane przez śmieciarzy, tak można to określić.
Granica między lasem a dzisiaj zabudowaniami dużego miasta Zielonej Góry jest tak ogromna, panie Krzysztofie, że nie jesteśmy w stanie tego monitorować i nie wiem, jaka ilość dronów musiałaby być, która by non-stop musiała to monitorować i wyposażone odpowiednio w kamery, tak, które by tutaj pozwalały identyfikować sprawcą, bo identyfikować samo zjawisko to jest za mało. To trzeba jeszcze ustalić sprawcę i dochodzić.
Udaje się pewnie wam złapać tych, którzy śmiecą w lasach.
No muszę powiedzieć tak, że głównie to po tym, co zostaje w tych śmieciach, jeśli znajdują się dokumenty, czyli bawimy się tak naprawdę w wysypisko śmieci i segregowanie tych śmieci, a właściwie w doszukiwanie się w tych śmieciach czegoś, co pozwoli nam zidentyfikować sprawcę. Udaje nam się to i ostrzegam tutaj wszystkich, którzy taki proceder uprawiają, że kary będą naprawdę tutaj surowe, ponieważ to zjawisko nabiera znowu na sile. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, ponosimy ogromne tutaj koszty i nie wiem, przecież i prowadzimy edukację z młodzieżą, z dziećmi. Wydawałoby się już od lat, że to jakieś będzie przynosiło rezultaty. Tak?
Ale to są przedsiębiorcy,
ustawodawstwo
czy to są
zmieniliśmy.
Indywidualne osoby? Kto to jest?
Nam się już wydawało, że mamy to zidentyfikowane, tak, że właściwie tak, w mieście nikt nie ma interesu, tak? No ale to się okazuje, że nie do końca, bo jeśli ktoś robi remont domu, to dzisiaj tak naprawdę firma, tak, zajmuje się śmieciami. Firma zabiera śmieci, tylko gdzie je wiezie? Powinna je wywieźć na wysypisko. Czy
tym
ten,
bardziej,
który
że każdy
zleca
z nas
remont, sprawdza?
No
tak?
Właśnie.
Proszę pokazać mi fakturę, że się państwo wiezie. No pewnie nie. W związku z powyższym, gdzie jest najtaniej? Do lasu, tak? Albo na jakiś obcy grunt tutaj. I niestety wokół Zielonej Góry, gdzie byśmy nie wyjechali, są lasy. Las jest też naturalną jakby osłoną. W związku z powyższym ci ludzie czują się dość bezkarni i uważają, że właściwie tak można, bo wracając za dwa dni czy po pracy czasami widzi, że już tego worka nie ma. Tak? Czyli ktoś to sprząta za nich.
To może kary są za niskie w takim razie?
Być może tak, ale bywało tak, że jak kierowaliśmy sprawę do sądu, to wyroki były niższe niż kary grzywny.
Czyli sąd pobłażliwie traktuje te...
Niska szkodliwość społeczna czynu.
Może państwo mają jakieś propozycje też z tym związane? 68-324-2255, 801-327-462 to są numery naszych telefonów. I może państwo zaobserwowali to zjawisko, czy to rzeczywiście są mieszkańcy, czy to są przyjezdni, czy to są osoby, które prowadzą firmy, czy takie osoby, które, tak jak pan powiedział, prowadzą małe remonty.
To był jeden ze śladów, który może, tak? Firmy, które działają na terenie miasta, ktoś ma biuro gdzieś, ktoś, kto robi remont, powinien wynająć kontener, tak? Do tego kontenera. A być może też ilość śmieci dzisiaj produkowanych przez mieszkańców w stosunku do częstotliwości odbioru jest nieproporcjonalna. I to powoduje, że ludzie nie chcą nawet, może nie robią to z tego tytułu, żeby im nie odebrano tych śmieci, tylko że jak mają te śmieci stać przez tydzień czy dwa pod domem, tak? W worku, no to... Dla estetyki może niektórzy to robią. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, bo nie jestem w stanie wszystkich zjawisk i...
No i co wy robicie właśnie, jak odkrywacie to śmiecie? Mówi pan, szukacie sprawców?
Tak, najpierw szukamy, czy uda nam się ustalić sprawcę. Jeśli się nie uda, to musimy to po prostu posprzątać tutaj. Tak. Także Wielkie Miasto, Zielona Góra dzisiaj oprócz szeregu jakby pozytywów, które miały z tego płynąć, dla nas dzisiaj staje się właśnie problemem. Przykładem jest łącznik tutaj z trasy S3 do osiedla pomorskiego. Proszę zobaczyć na przecięciu ulicy Szwajcarskiej, co zrobiono tutaj. Zrobiono sobie nowy śmietnik, nowy zjazd, a tylko dlatego, że ludzie mylą trasy, jadą w kierunku osiedla pomorskiego, potem zawracają i najbliższym takim możliwym punktem jest właśnie to miejsce.
Tam zatrzymują się i wysypują to, co mają w samochodzie, tak?
Tak,
to może się. Może byłby sposób, żeby postawić jakieś kontenery w tym miejscu, gdzie śmiecą najbardziej. Przynajmniej to by było jakoś uporządkowane wspólnie na przykład z Zakładem Gospodarki Komunalnej.
Spróbujemy z miastem ten temat w jakiś sposób rozwiązać, aczkolwiek staraliśmy się, żeby tutaj miasto nas nawet wsparło tym, żeby przyjmowano od nas te śmieci, bo my tak naprawdę jesteśmy tylko beneficjentami ze strony mieszkańców Zielonej Góry, bo to mieszkańcy głównie Zielonej Góry w tej chwili dłużej te śmieci zostawiają, aczkolwiek część również tych osób, które tu dojeżdża pewnie do pracy, to może też są sprawcami. To niestety nie spotyka się to z takim pełnym zrozumieniem tutaj ze strony miasta, zakładu komunalnego, jeśli chodzi o wysypisko śmieci. Płacimy za to tutaj pieniądze, a jeszcze dodatkowo ponosimy pieniądze za sprzątanie. Nowa taka jakby kategoria śmieci to są dzisiaj plastiki i wszystkie inne elementy niemetalowe pochodzące z rozbiórek samochodów.
Samochodów?
Tak, no dzisiaj to jest chyba jakiś też nowy rzut taki, widać jakiś...
Ale każdy ma mieć dokument właśnie, jak rozbiera czy likwiduje samochód, to musi mieć dokument, czyli to co, zajmują się tym firmy, które prowadzą właśnie skup tych samochodów?
Nie wiem, czy i firmy pewnie, i osoby fizyczne tego dokonują. No proszę zobaczyć sobie, jak się wyjeżdża starą drogą z Zawady na Cigacice. Co się dzieje? Zaraz na rogatkach miasta. Tam jest, nie wiem, czy to jest szrot, czy to jest złomowisko samochodów. Stoją na polach, na łąkach.
Mówi pan o mieszkańcach Zielonej Góry, ale podejrzewam, że w miastach, w innych miejscowościach naszego regionu jest podobnie. To nie ma chyba tutaj różnicy, jeżeli chodzi o ilość wyrzucanych śmieci do lasu, czy na dzikie wysypiska śmieci.
Nie, to muszę powiedzieć zdecydowanie, że najgorzej wygląda sytuacja w okolicach Zielonej Góry,
samego
tej
miasta,
nowej i
tak?
Tej starej. Tak, zdecydowanie. Nawet te miejscowości takie w tych mniejszych gminach, gmina Zabór czy gmina tutaj Otyń, tego problemu w takiej skali nie ma.
Czyli tutaj śmiecimy, tak?
No niestety tak to tutaj wygląda, patrząc na geografię.
Innym zagrożeniem w lasach, oprócz śmieci, które rzeczywiście tonami zaczynają, w lasach tony zaczynają przybywać, jest zagrożenie pożarowe, co już słyszymy o kolejnych pożarach, które wybuchają. Najczęściej niestety jeszcze pożary traw do tego dochodzą. Mimo wielu lat edukacji, ciągle rolnicy wypalają trawy. To jest coś, czego nie można opanować?
No to widocznie to jest w genach albo w mentalności tutaj. Aczkolwiek mogę powiedzieć tak, że na bazie nadleśnictwa Przytok, no bo tutaj się mogę wypowiadać w miarę autorytatywnie na ten temat, w ostatnich latach nie mieliśmy dużo przerzutów pożarów z tego tytułu, że też jest mniej nieużytków, tak? Ostatnia wiosna była też dobra, przekropna. Przecież proszę, to co pan powiedział na początku. Mieliśmy przekropny luty, ciepły, przekropny, jak na luty. Marzec dobry był i wystarczyło 2 tygodnie w kwietniu stabilnej pogody i te nasze gleby tutaj wokół Zielonej Góry, one
bardzo,
są słabe tutaj, tak, to są piaski, ta woda przelatuje jak przez bibułę i praktycznie po 2 tygodniach mieliśmy zagrożenie. Statystyki dzisiaj tutaj w RDLP Zielona Góra są takie, że jeszcze właściwie się sezon nie zaczął, a mamy już ponad 50 pożarów. I dobijamy prawie do 10 hektarów spalonej powierzchni, a dopiero sezon przed nami, tak? I wszystkim się wydawało, że było przekropnie, tak? Ale wystarczy 2-3 dni bez deszczu i sytuacja pożarowa.
A w tej chwili właśnie jakie jest zagrożenie pożarowe?
W tej chwili wracamy do dużego zagrożenia, mimo że 3 dni temu mieliśmy deszcz, tak?
No tak, ale tu zapowiada się teraz kilka dni słonecznych, święta mają być słoneczne. To co, to zagrożenie będzie jeszcze bardziej wzrastało, tak?
Tak, a przymrozki, które mieliśmy teraz w ostatnich 2 czy 3 dniach, tak, w nocy nad ranem, powodują, że one, nawet ta ilość wody, która do tej gleby trafi, ten mróz to jakby tą wodę wyciąga, osusza i praktycznie przy takiej insolacji lekkim słonecznej i lekkim wiaterku, to właściwie w ciągu 2-3 dni wracamy z powrotem do dużego zagrożenia pożarowego, bo tak naprawdę istotą jest ta wierzchnia warstwa, prawda? To nie mówimy o tam głębszych warstwach, bo tam jeszcze tej wilgoci trochę jest, ale te wierzchnie warstwy ścioły przesychają błyskawicznie tutaj i one stanowią realne zagrożenie.
Gdzie się najczęściej pali?
Geograficznie, w okolicach, których tutaj... Właściwie można powiedzieć, że wokół Starej Zielonej Góry, te leśnictwa, które są położone tutaj najbliżej Starej Zielonej Góry, to są najbardziej tutaj palne leśnictwa. W przypadku nadleśnictwa Przytok to na pewno leśnictwo Dąbrowa, leśnictwo Racula, leśnictwo Kisielin, leśnictwo Przytok. To są takie leśnictwa najbardziej palne. No w tym roku byliśmy na terenie nadleśnictwa właśnie jeszcze, kiedy właściwie nie mieliśmy dyżurów, bo jeszcze nie było jakby tego sezonu pożarowego. Spaliła nam się powierzchnia 1,5 hektara i to takiej przez wiele lat wyprowadzanej cennej uprawy. Jednym gestem zniszczono wysiłek pracy przez kilka lat wielu ludzi.
Mamy telefon 68, przypomnę jeszcze numery, 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462, halo.
Dzień dobry, Ryszard z Międzyrzecza.
Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Proszę pana, Międzyrzeczu też bałagan jest. Na Kasztelańskie, tam na moście drewnianym. Kupa śmieci leży, a wstyd iść tamtędy przez most drewniany.
A kto to wyrzuca, te śmieci?
No, pijaki takie idą tam, piją. Policja nawet nie podejdzie, nic, ani nic tam nie wolno pić.
No ale to są śmieci takie komunalne, to są, co to jest,
tak,
w ogóle?
Tak, to wszystkie śmieci są, rozmaite. No jak... Puszki, butelki.
No, zwracał pan uwagę właśnie tym, którzy śmiecą? Rozmawiał pan z nimi?
No oczywiście, weszłem tam, mówię, co wy robicie, a ja inwalida. I kulę mi zabrał. Zabrali wy i ja upadłem.
Czyli apelujemy właśnie do władz miasta, żeby coś z tym zrobiła i do policji chyba, żeby też zrobiła z tym porządek.
I na dzienniku, proszę pana, też.
Gdzie?
Za wiaduktem, jak Szulęci się zjeżdża, nie? No Szulęcina, trójką.
I też pełno śmieci, tak?
Też właśnie, można sprawdzić. I byłem jeszcze w Witnicy. Jako maratonczyk trenowałem, we mnie maraton nie biegłem, ale byłem. I bałagan też o pomorskim.
Czyli jak pan słyszy, sporo tych miejsc jest, gdzie...
Wszędzie w województwie naszym, lubuskim, w powiatach. Byłem w Warszawie, maratonie. Też bałagan jest na stacji wschodniej, tam park jest. Na stacji wschodniej czekałem na pociąg z maratonu w zeszłym roku. Taki bałagan, poszłem, to a wstyd jest. I śmierdziało wszystko od pijaków i tych bezdomnych. To wszędzie jest. W Międzyrzeczu, w całym powiecie i na świecie całym. Brud i smród. A wstyd iść tam właśnie na Kasztelańską. Przyjechałem do Witnicy, tam trenowałem, do maratonu przygotowałem się, do Dębna nie startowałem.
Rozumiem.
Bo nie byłem przygotowany i zapisany, nie miałem pieniędzy 200 zł zapłacić.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do widzenia. 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Tych śmieci, no trudno się pozbyć chyba tych przyzwyczajeń. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo?
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu.
Ja tak słucham, narzekamy na te śmieci, narzekamy. Chciałbym na jeden przykład tylko podać wspaniały miejscowość Ścigacice. Takich może jest więcej, ja akurat jestem Ścigacic. W sobotę sprzątanie Ścigacic, przychodzi 30 parę osób. Zbieramy około 80 dużych worków śmieci.
Brawo.
Na Kulechów przyjeżdża, zabiera. Można, panie redaktorze, można, tylko trzeba zacząć od siebie. Nie narzekać, że ten wyrzuci, tamten wyrzuci. Zaczynajmy sami sprzątać wokół własnej miejscowości. Będzie pięknie. A nie czekać, aż ktoś nam inny posprząta.
A gdzie państwo sprzątali dokładnie?
Ścigacice, cała miejscowość Ścigacice, zapraszam, nie ma butelki nigdzie, może już dwa dni minęły, może jakaś tam jedna jest, ale w gminie Sulechów panu odpowiedzą, ile worków śmieci zostało zebranych przez mieszkańców. Około 30 parę osób przyszło, aż nas zatkało, bo to już któryś rok rzędu pierwszy raz chyba od 5 lat, jak tak pamiętam, zbieramy te śmieci, było tyle osób. A więc można wychować. Można pomalutko, małymi kroczkami nauczyć ludzi, że wokół siebie się sprząta.
I co jakiś czas organizujecie to wydarzenie?
Rok w rok w Ścigacicach mamy od paru lat wspaniałego sołtysa, jeżeli chodzi o inicjatywy. I Rada Sołecka, aktywne babeczki Ścigacic. Organizują zawsze po zbieraniu, później jest ognisko, spotkanie przy szkole, przy ognisku. Mieszkańcy się spotykają, wymienią parę własnych zdań na temat problemów wiejskich, innych i tak dalej. Bardzo sympatyczne spotkania i nie narzekamy, że śmiecą, że tamten rzucił, sami się za to bierzemy. I przynajmniej przez parę pierwszych tygodni miejscowość jest piękna. Zresztą dla tych, co nie wiedzą, w zeszłym roku Ścigacice zostały chyba wyróżnione drugą nagrodą za piękniejszą wieś województwa.
Nie dziwię się, skoro państwo tak jakoś gremialnie razem wspólnie postanawiają robić porządki w swojej miejscowości, w swojej gminie. Gratuluję jeszcze raz.
Inne miejscowości. Patrzmy na to, co my możemy zrobić, a nie na to, co nam ktoś tam zrobi. Bo to nam, to już jest męczące. To my musimy od siebie.
Świetnie, gratuluję panu tego pomysłu i mieszkańcom przede wszystkim gratuluję tego faktu, że sami starają się umawiać, sprzątać, zbierać i gmina pomaga im wywozić te śmieci. Lasy, podejrzewam, też organizowały, o ile pamiętam, były takie akcje związane ze zbieraniem śmieci, tak?
My sprzątamy każdego dnia. I ja tutaj też panu gratuluję. Chciałem tylko do tego się odnieść w taki sposób, że jestem prawie przekonany. Mam pewność, że ci państwo, którzy tam przyszli, te 30 osób, oni na pewno nie śmiecą, oni na pewno nie wyrzucają śmieci do lasu. Oni wiedzą, jak się zachować, jak postępować ze śmieciami tutaj. Natomiast to, co my mówimy, to mówimy o osobach, które są tymi sprawcami. To, co pan tutaj powiedział, że weźmy się, to też nie jest metoda, bo to właśnie te osoby, które widzą to, co się dzieje tutaj, że wywożą, a ktoś to sprząta, to uznają, że w zasadzie no... Są nie, ale... służby, są instytucje, które tym się zajmują. Ja chcę powiedzieć, że my tego nie mamy nigdzie wpisane jako sprzątanie tutaj lasu i sprzątanie po mieszkańcach.
Mówi pan natomiast, o leśnikach, tak?
Tak. Natomiast i nie mamy nawet tak naprawdę mocy przerobowych, żeby się tym zajmować. Natomiast robimy to, bo to wynika dzisiaj z polskiego prawodawstwa, że no, ale nie tylko też i sprawa, ale widzimy też taką potrzebę, żeby ten las wyglądał schludnie, bo jesteśmy też jego gospodarzami i też się wstydzimy za to, co w tym lesie się w tej chwili znajduje.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że rozmawiamy o zagrożeniach w naszych lubuskich lasach, a naszym gościem jest Maciej Taborski, nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok. Mówiliśmy o tym, że tych śmieci ciągle przybywa, zresztą państwo dzwonią w tej sprawie. Przypomnę telefony jeszcze 68-324-2255, 801-327-462. Wspomniał pan o tym, że tych samochodowych śmieci przybywa, co jest dla mnie nietypowe, ponieważ musimy za samochód likwidowany przekazać dokument o jego oddaniu, prawda, do recyklingu. A skąd w takim razie te samochody się, części tych samochodowych się biorą w lasach?
widocznie z rozbiórki samochodów, rozbiórka samochodu jest nielegalne dobrym biznesem. Tak. No, no, nie wiem, pewnie tak, w większości jest to nielegalne. Natomiast te trudno zbywalne rzeczy, bo na przykład wysypisko śmieci w Raculi, plastików, takich elementów niemetalowych nie przyjmuje. No z metalowymi nie ma problemu, bo zbyt pewnie na to jest. Natomiast plastiki, opony, podsufitki samochodów, te wszystkie elementy lądują w tej chwili w lesie. I to jest taka jakby nowa fala tych śmieci, które się w tej chwili pojawiły w lesie. Utylizacja tych śmieci, czyli koszt odbioru tych śmieci jest bardzo wysoki. No i z tym też się tutaj borykamy. Ja nie chcę tutaj, bo to tak by wyglądało, że tylko tutaj narzekamy. No ale niestety sprzątanie lasu stało się jednym z naszych prawie, że już podstawowych zajęć, do czego ani nie jesteśmy ani przygotowani, tutaj ani nie chcielibyśmy tego robić.
Mieszkaniec Cigacic właśnie mówił o tym, że oni się skrzykują wspólnie z sołtysem i sprzątają. Czy takie inne sołectwa też podejmują tego typu wyzwania? Starają się, żeby w ich okolicy, w ich lasach, wokół miejscowości było po prostu czysto?
Tak, tak, tak. No ostatnio tutaj nawet Nowy Kisielin, mieszkańcy sołectwa Nowy Kisielin zgłosiło, że chcieli tam posprzątać takie tereny przy cmentarzu w Kisielinie. Tam są właśnie groby rodziny Bojanowskiej i tą okolicę. Także że wiele jest takich inicjatyw pod różnymi hasłami, czy to Dzień Ziemi, czy Dzień Lasu. Ale i dzisiaj jest w miejscowościach, tam gdzie jest jakaś taka grupa inicjatywna, to też tego typu inicjatywy się tutaj rodzą i wokół miejscowości ludzie to sprzątają. Problem polega na tym, że między miejscowościami są powierzchnie leśne, tak? I te śmieci często lądują wokół może miejscowości, wygląda w miarę, natomiast kawałek już dalej w lesie wygląda to źle. Bo ja mówię o terenach typowo leśnych.
Tutaj. A czy państwo jako leśnicy wsparliby te inicjatywy? Czy pomogliby mieszkańcom sołectw, gdyby ewentualnie zechcieli tego typu akcje przeprowadzać?
Jeśli oczywiście by chcieli tutaj sprzątać fragmenty tutaj naszego lasu, to oczywiście,
nie ma
że
problemu, tak.
No, mamy w tym przecież interes. Byłaby to ewidentna pomoc dla nas.
Mówiliśmy też o pożarach, które wybuchają. Co jest przyczyną teraz? Bo wspomniał pan o tym, że jest sucho. No tak, ale jak jest sucho, to same z siebie te pożary nie wybuchają.
Tych kategorii, które służą ewidencji pożarów, jest wiele, ale tak naprawdę u nas dominują dwie. To jest podpalenia,
czyli celowe odpalenie,
przyczyna nieustalona, w której też mieści się prawdopodobnie w dużym stopniu podpalenie. Takich zjawisk, wie pan, jak wyładowania atmosferyczne, co roku się tam jakieś zdarzają, tak? Od tego jakieś tam pożary też powstają, jest bardzo mało, to jest znikomy odsetek, tak?
No i ewentualnie wyrzucenie niezgaszonego papierosa, tego typu, tak?
Tak, no muszę powiedzieć na przykład, że przy drogach, przy ciągach komunikacyjnych w ostatnich latach nie notowaliśmy zjawisk pożarów. Czyli tutaj jest jakby w miarę
bezpiecznie. Czyli dyscyplinują się ludzie już bardziej.
Tak. No
albo mniej palą po prostu.
No może nie wyrzucają tych papierosów przez okno, tak? A nawet jak wyrzuci, to jak się tutaj te pobocza zazielenią, to one nie stanowią jakby materiału łatwopalnego i stąd ogień się
nie przenosi. A w lesie w takim razie?
A jeśli chodzi w lesie, no to tam ludzie się zachowują inaczej, tak? Jak przychodzą może na spacer, to może nieświadomie zapala tego papierosa, idzie i nie jest nawet świadom, że ten niedopałek tutaj wyrzuca. Najczęściej myślę, że to są takie nieświadome podpalenia w tych kategoriach.
Ale są także celowe podpalenia państwa zdaniem?
Tak, tak. To praktycznie co roku mamy jakieś tam regiony, gdzie ujawnia się jakaś osoba czy osoby, które tutaj podpalają i lasy mogą się tutaj poszczycić nawet jakimiś sukcesami, bo my też mieliśmy wytypowane osoby i kiedy zaczęliśmy wywierać presję, to podpalenia ustały tutaj. Na leśnictwie Krzyskowice w zeszłym roku, czy dwa lata temu, złapano właśnie dzięki monitoringowi też podpalacza tutaj, także nie jest to łatwe, tak? Bo mówię, pracujemy na zakładzie otwartym, to jest 18 tysięcy hektarów lasu, a 37 tysięcy hektarów jakby powierzchni. To panie Krzysztofie, nie da się tego w taki sposób racjonalny monitorować.
No ale tak. Pracownicy leśni też wypalają, palą nie tyle trawy, co gałęzie widziałem.
No właśnie teraz, jeśli państwo spotkacie tutaj, że w lesie są takie ogniska i ktoś może być nawet wystraszony, bo zobaczy gdzieś tam z daleka, jadąc drogą, że pali się w środku lasu. W tej chwili jest to jedna z metod zwalczania, ale też i profilaktyczna, która jest związana z likwidacją takiego groźnego szkodnika jak kornik druka, szkodnik ostrozemny, który zaatakował nasze lasy. I to Nie wiemy, czy to jest dopiero początek wierzchołka Góry Lodowej, czy może uda nam się to na tym etapie powstrzymać, ale zjawisko, że tak powiem, przyszło tutaj ze wschodu. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu walczy już od 4 lat. My dopiero w to weszliśmy tutaj. Przynajmniej diagnozujemy, że ta susza zeszłoroczna, ona jest tą przyczyną tego
osłabiła
stanu rzeczy.
Drzewo, tak?
I myślę, że dopiero ta wiosna teraz tak naprawdę odsłoni skutki tej suszy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo wcześniej mieliśmy kłopoty z jesionami, mieliśmy kłopoty z dębami, z zamieraniem. Teraz doszłaby sosna. Tutaj przedstawiono nam na takiej prezentacji materiały pochodzące z Białorusi. Oni od 2012 roku walczą z tą plagą i w tej chwili tam są już wycinane powierzchnie kilkanaście i kilkadziesiąt hektarów jednorazowo. My dzisiaj mamy 5 jarów, 10 jarów, największa chyba to są tam paru hektarowe. Jeśli to zjawisko by rzeczywiście przybrało taką siłę jak na Białorusi, no to byłaby sytuacja dramatyczna. To nawet nie jesteśmy, społeczeństwo nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, jak wyglądałyby tutaj lasy zielonogórskie poprzecinane. Ile musielibyśmy tego wycinać? No przykłady mieliśmy tutaj przy Czarkowie. To, co stało się na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra, tak? To jest też przykład, jaka może być skala tego zjawiska. My dzisiaj mówimy o paru arach, parunastu, kilkunastu, a może za chwilę będziemy mówić o kilkudziesięciu hektarach, że trzeba będzie wycinać.
To co, wycinanie i palenie to jest jedyna metoda?
No niestety, jedyna forma, żeby zniszczyć stadia rozwojowe, bo on generalnie żeruje w koronach drzew. To, co się da zagospodarować jako drewno użytkowe, czyli strzałę, zagospodarujemy, bo tam tego szkodnika nie ma, natomiast części odśrubowe, wszystko albo musimy rozdrabniać, albo to spalamy.
A rozdrabnianie też coś pomoże?
No, no pomaga, bo to jednak powoduje, że te stadia rozwojowe, szczególnie larwalne, one są wrażliwe na nagłe odsłonięcie, na insolację słoneczną i też jest łatwiejszy dostęp naturalnych naszych sprzymierzeńców, czyli ich szkodników, tak, które je likwidują.
Ale także, mówi pan, że on atakuje sosny też teraz, tak?
Sosny, ale mamy już przykład korników modrzewiowych. Tutaj też powierzchnie modrzewiowe wypadają. No to jest taki, to jest łańcuch chorobowy, który prawdopodobnie przyczyną pierwotną tego łańcucha jest zeszłoroczna susza i w ogóle od lat spadek poziomu wód gruntowych. Tak, to co o czym mówimy tutaj już wiele razy w tej audycji, że wydaje nam się, że pada, że jest mokro, że brzydka pogoda, ale generalnie lustro wody tutaj na naszym terenie, ono ma tendencję spadkową na pewno.
No może receptą jest też budowanie jakichś zbiorników wodnych na terenie lasów, bo trochę jak pada deszcz, to też wszystko wsiąka z racji tego, że ta gleba jest po prostu piaszczysta.
Lasy w tej materii, panie Krzysztofie, zrobiły bardzo wiele i robią, bo mała retencja nizinna w lasach tutaj Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, ale w ogóle w skali Polski Lasy Państwowe ogromne pieniądze zainwestowały w tą retencję i staramy się w maksymalnym stopniu spowalniać spływ wody, żeby zatrzymać to,
tak?
Żeby ta woda w ogóle spoza lasu się, jeśli to jest tylko możliwe, nie wydostawała. Także traktujemy, że woda jest dla nas dzisiaj bezcenna, dlatego nie robimy problemu, że gdzieś tam podtopiło i nawet drzewostan jakby udusił się z powodu nadmiaru wody, bo to w stosunku do tego, co ta woda pozytywnego czyni na większych powierzchniach, jest zupełnie bez znaczenia gospodarczego i robimy wszystko i będziemy robić wszystko, żeby tą wodę w lesie zatrzymać. Możecie Państwo tu zobaczyć, nawet na tych ciekach tutaj Brzeźniak. My też tutaj mamy takie budowle, które mają spowolnić, mają zatrzymać, mają tworzyć takie oazy, gdzie te warunki glebowe przez to, że zatrzymujemy tą wodę, będą zdecydowanie korzystniejsze dla lasów.
Przypomnę jeszcze Państwu telefony 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Jakie jeszcze zagrożenia mogą nas spotkać w lesie? Co się może jeszcze złego wydarzyć? Na co musimy uważać? Bo ciepło się robi, to będziemy chcieli wędrować trochę po lubuskich lasach.
No właśnie, chciałbym powiedzieć tak, że dominuje taka teza, że starych lasów jest coraz mniej. Tak? Generalnie ludzie mówią, że się dużo wycina. Ja chcę powiedzieć tak, że starych lasów przybywa. I chcę Państwa właśnie ostrzec tutaj, wszystkich, którzy udają się do lasu, jeśli Państwo idziecie dzisiaj, a szczególnie do jakiegoś starszego lasu, czy przechodzicie przez starszy las, to trzeba uważać, bo to wszystko, o czym żeśmy tu mówili, czyli osłabienie drzew, zamieranie tych drzew, wydzielanie się po suszu, stanowi również zagrożenie. Szczególnie w drzewostanach liściastych, dębowych nad Odrą jest bardzo dużo w koronach drzew suchych konarów. To wystarczy lekki wiaterek, a czasami sam się konar obłamie i jeśli nawet mała gałązka sucha spada nam z wysokości 35 metrów, ona naprawdę stanowi zagrożenie. A to są miejsca, gdzie teraz chętnie będziemy chodzić, tak? Bo będą zawilce, jest inny jakby klimat, mikroklimat w tym lesie liściastym tutaj. Jak jest gorąco, no to tam jest zawsze ta różnica kilku stopni i ten komfort temperatury. Przestrzegam właśnie, my będziemy starali się też informować i tą drogą też Państwa informuję, że to są realne zagrożenia, tak? Bo Państwo najczęściej słyszycie o kleszczach, tak? I tych zagrożeniach, które są związane jakby, gdzie ludzie boją się najbardziej tego, tak? Bo dzieci, bo kleszcze, one też oczywiście tutaj są. Trzeba pamiętać tylko jedno, że nie każdy kleszcz przenosi boreliozę.
No
nie
tak,
każdy
ale to jak to rozpoznać?
Kleszcz jest sprawcą, tak, zapalenia opon mózgowych pokleszczowego. Ale zwracam właśnie uwagę na bezpieczne poruszanie się. Jeśli Państwo widzicie nad głowami, że wiszą suche konary, my staramy się to przy tych szlakach
przycinać,
usuwać,
tak.
Natomiast nie jesteśmy wszystkiego w stanie zrobić. Tak? W momencie, kiedy ktoś tam idzie jakąś mniej uczęszczaną drogą, no to jest też na to narażony. I na to szczególnie zwracam uwagę, no bo to jest coś za coś, tak? Ze starością wiąże się też to, że przybywa tych suchych elementów i one niestety stanowią poważne zagrożenie. To
rozumiem, że dbać się przede wszystkim o szlaki turystyczne, tak? O to...
Poruszać się raczej szlakami tutaj takimi uczęszczanymi drogami, szerszymi duktami, że ewentualnie przy jakimś opadzie tej gałęzi, żeby nie znaleźć się w zasięgu jakby rażenia.
A ktoś jak widzi, to może Państwa informować, jak reagować w takiej sytuacji?
Myślę, że to mielibyśmy tutaj telefon za
tak?
telefonem tutaj. Natomiast my staramy się, tak jak wzdłuż dróg publicznych, jeśli tam są jakieś zagrożenia, to również to wycinamy i Państwo widzicie, że co roku są robione akcje usuwania suchych drzew. Tak samo staramy się, żeby przy szlakach, tam gdzie widzimy, gdzie ludzie uczęszczają, natomiast nie jesteśmy w stanie wszystkich dróg leśnych i wszystkich szlaków oczyścić. To jest po prostu niemożliwe, ale to też wynika z faktu, że drzewo wydzielają się cały czas. To jest też naturalny proces. On może mieć podłoże chorobowe, może mieć podłoże właśnie związane z tym, że to są skutki suszy, ale w naturalnym procesie on też, ten proces trwa tutaj. Także...
Ta zima nie była zbyt sroga, nie było zbyt dużo mrozów, nie było też zbyt grubej warstwy śniegu. Jak to się odbije na kondycji lasu?
No, tu na pewno na tym terenie nigdy wody nie jest za dużo. Tak? Jakby była ta pokrywa śniegu, ona pomału, że tak powiem, dostawała się, topniała i woda dostawała się, to byłoby zbawienne. Natomiast musimy się cieszyć z tego, co było. A było nieźle, jeśli chodzi o luty, marzec, akcja odnowienia, sadzenia lasu. Przebiegały naprawdę w optymalnych warunkach. Potem jeszcze mieliśmy trochę opadów deszczu. No ale niestety kwiecień już jest generalnie suchy. I to, co mówiliśmy tu o pożarach i o tym, co się w tej chwili dzieje, no to jest typowe dla tych terenów, dla lasów zielonogórskich. One raz, że rosną na ubogich siedliskach, a dwa, że przecież statystyki tu pokazują, że ilość opadów na tym terenie, to ona jest tutaj w skali Polski nawet bardzo...
To jak pan szacuje teraz zbiory jagód i w perspektywie grzybów, to też ma swoje znaczenie, ma swoje odbicie, jeżeli chodzi o tę pogodę dzisiejszą?
To jeszcze nie jest ta pora, żeby wnioskować, czy będą jagody i grzyby,
dobrym, tak?
Bo na tych siedliskach wystarczy, że w odpowiednim czasie trochę popada i tej wilgoci trochę się skumuluje, to myślę, że będą i jagody i grzyby. No w zeszłym roku chyba, jeśli chodzi o grzyby, nie był, no ale to była generalnie susza w całym kraju, tak? No temperatury ponad 30 stopni to rzadko były tutaj spotykane. Ja mam nadzieję, chociaż niektórzy może za tym tęsknią, że ta sytuacja się nie powtórzy. Wystarczą nam temperatury 24-25 i żeby w nocy padało, a w dzień słońciło jeszcze słońce. Tego życzę wszystkim zielonogórzanom, sobie i pewnie panu
i Lubuszanom również. Proszę jeszcze przypomnieć zasady, jakie się powinno znać, poruszając się w lesie. Gdzie parkować, bo to też jest chyba duży problem, bo nie wszyscy przestrzegają tych zasad i parkują po prostu gdziekolwiek można, ale jeszcze odbierzemy może telefon, jest 68-324-2255, to jeden z numerów, drugi 801-327-462, już się ktoś chyba rozłączył. Jak pan sądzi, czy znamy zasady poruszania się po lesie, mamy wiedzę, gdzie parkować można, gdzie nie można?
Ja myślę, że znamy, ale czasami jest wygodnie udawać, że
nie
akurat w tym przypadku
tak?
Tutaj nie bardzo wiemy, o co chodzi. Tak? No przede wszystkim przypominam tak, że do ruchu dopuszczone są drogi prowadzące przez las, które są oznaczone drogowskazami.
Czyli
tak?
musi być drogowskaz.
O drogach publicznych nie mówimy, no bo to, to są wiadomo krajowe, wojewódzkie, to wszyscy znają powiatowe, ale głównie tu chodzi o te drogi gminne. Tak?
Te gruntowe drogi najczęściej. Albo
gruntowe, czasami utwardzone, szutrowe i tak dalej. Jeśli nie ma drogowskazu, to nie wjeżdżamy. Może się zdarzyć, że nie ma drogowskazu, jest to droga gminna, bo tak też się zdarza, więc dobrze mieć, jak mieszkamy już tam ileś lat na tym terenie, to,
wiemy,
to się zorientować, które są jeszcze drogi gminne, bo proszę pamiętać, że kiedyś drogi gminne to były drogi, które łączyły w ogóle miejscowość z miejscowością, tak? I najkrótszą drogą, najczęściej to prowadziło w Zielonej Górze, kiedy w okolicach Zielonej Góry przez las. W związku z powyższym takich dróg trochę tutaj jest. Jeśli chodzi o parkowanie, my przestrzegamy tylko, żeby nie wjeżdżać do lasu, nie wjeżdżać w drogi leśne.
A na skraju?
Natomiast jeśli ktoś z brzegu zostawia tutaj za ścieżką rowerową w najbliższej odległości, przejeżdża tylko i
nie parkuje, blokuje przejazdu.
Nie blokuje przejazdu, bo trzeba pamiętać jedno, że to są też dojazdy pożarowe no często. W razie jakichś zdarzeń, no, żeby nie zablokować, to tak jak w mieście, tak dla karetki pogotowia, dla straży, tak samo w lesie może się akurat zdarzyć, że ta droga będzie potrzebna do No trzeba też być świadomym tego, że jest to zagrożenie chociażby pożarowe, tak? I można zostawić auto i czasami tego auta już nie odzyska.
Mamy telefon, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Z Zielonej Góry. Nareszcie doczekałam się, że odpowiednia osoba jest w audycji. Mam sprawę. No nie moja, tylko nasza. Trasa północna na wysokości tuż przed rondem Europy, koło Straży Pożarnej. Są drzewa całkiem suche. My czekamy, żeby te drzewa wiatr znaczy przewrócił na jadące samochody i wtedy będzie afera. Drzewa są od kilku lat bardzo suche. Nie mają żadnego igliwia, można sprawdzić.
A jakie to są
i
drzewa?
Nie wiem, czy ktoś dogadał.
Jakie to są
bo
drzewa?
Nie wiem, komu to zgłosić. Trasa północna przed rondem Europy, po prawej stronie, po lewej też, naprzeciwko nowej straży pożarnej. Może służby by się dogadały i zawczasu zapobiec, a nie jak zwykle my staramy się, że dopiero mądrzy jesteśmy po szkodzie. Dziękuję.
Dziękuję również.
Dobrego. Ja będę obserwowała, czy była jakaś reakcja pozytywna. Do widzenia.
Co pani Macieju?
Dziękujemy. Wzdłuż wszystkich dróg tutaj publicznych dokonujemy przeglądu przynajmniej 2 razy w roku. I z zarządcami dróg te drzewa tutaj wycinamy. Tu jeśli chodzi o problem, który pani poruszyła, bo teraz nie bardzo to identyfikuję, czy to jest po drugiej stronie trasy północnej
pani
licząc
powiedziała,
od straży.
Że po obu stronach mówiła.
Bo po drugiej stronie jest nasz las tutaj, natomiast ta część od
przy
miasta
straży.
Przy trasie północnej należy te fragmenty lasu, to już są w ramach tutaj miasta Zielonego, ale to nie o to chodzi. Między ścianą lasu tutaj przy trasie północnej, a tym rondem tam jest taka dość duża jeszcze przestrzeń, ale zobaczymy, ja to przeglądnę tutaj i każę dokonać przeglądu. Jeśli są służki, na pewno to usuniemy i zapewniam panią.
Jeszcze raz mówiliśmy o tym, że gdzie parkować można, a w lesie są specjalne parkingi państwo przygotowali, tak? Szereg parkingów.
Tak, przy nawet często przy drogach publicznych, oprócz takich parkingów, które są zarządzane przez administratora drogi, czyli przez zarząd, czy tam wojewódzki, czy powiatowy dróg, my również mamy leśne parkingi i tam oczywiście, jeśli jest oznaczoną tablicą, że jest to parking, jak najbardziej można z tego korzystać.
Tam też widziałem, są pojemniki na odpady, też śmieci, tak żeby to wszystko było już w
staramy się
cywilizowane.
Tak, zrobione, tak, żeby to było cywilizowane, no może z toaletami jest gorzej tutaj, tak, bo trudno to utrzymać, ale mamy też takie parkingi, gdzie i toalety są na dobrym poziomie.
Mamy telefon, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Proszę pana, nie narzekamy, jeżdżą u nas w Polsce, nie? A jechałem do Guben, tam ich złomy leżą i w Niemczech też bałagan, jeszcze gorsze jak w Polsce.
Wow, ale to w lasach?
Śmieci tyle jechaliśmy spod Holandii, nie?
Ale to...
Po samochody tam kupiliśmy i wracaliśmy. Tu Guben, to panie, proszę pana, tyle śmieci, więcej jak w Lubuskim, proszę pana.
Ale
nie tylko w naszym województwie lubuskim i w Niemczech to samo bałagan jest.
Ale mówi pan o lasach, tak?
Na postojach, o.
Mówi pan o lasach, tak?
O lasach i w lesie tam nawet jechaliśmy, to tam i wilki są nawet w lasach, strach iść i bałagan też jest.
Dziękujemy bardzo. Nie jest to pocieszające, że sąsiedzi mają także z tym problem.
I nie cieszymy się z tego.
Nie cieszymy z tego, no ale no, widzę, to jest problem ogólno. Jeszcze jeden telefon zdążymy przyjąć. Halo? Halo?
Halo.
Dzień dobry pani.
Poruszył ten pan kwestię samochodów właśnie. Wie pan, ja mam takie pytanie. Czy ja powiem o Brytnica Kosobuc i na Boże, jak to powiedzieć, tam jest 2-3 kilometry przechodząc przez las, jest droga drzewce, do drzewiecka, my ją tak nazywamy. Wie pan, i tam jest przejazd, bo tam jeżdżą leśne samochody. I gdybym ja przejechała tą drogą, to ja mandat zapłacę?
Wie pani co, trudno mi jest powiedzieć, bo tego terenu tak dokładnie nie znam, ale proszę zobaczyć, czy od drogi publicznej w tą drogę jest drogowskaz. Bo jeśli jest na przykład drogowskaz do miejscowości,
nie ma.
Nie ma?
Nie.
Powinien być drogowskaz. Ale wie pani co, to też nie jest jeszcze ostateczna, że tak powiem,
wersja,
że ta droga nie jest dostępna.
Właśnie.
Proszę w gminie zapytać, czy ta droga nie jest drogą gminną. Nawet jeśli tam nie ma drogowskazu, bo może się okazać, że to jest droga gminna.
Bo jak jest leśna,
nie
to...
Ma innej możliwości,
albo w nadleśnictwie, wie pani. Jak pani gdzieś tam czasami ma bliżej do nadleśnictwa, to proszę podjechać i zapytać, czy tą drogą może pani przejeżdżać. Na pewno pani w nadleśnictwie powiedzą, czy jest to droga przejezdna. Bo czasami może być jeszcze tak, że droga nie jest drogą gminną, ale porozumienie między burmistrzem czy wójtem a nadleśniczym umożliwia na przykład ludziom korzystanie.
Dojazd do
domu
po prostu.
Bo jest to skrót. I takie drogi też tutaj na terenie RDLP, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, funkcjonują. Bo często my robimy dojazdy pożarowe, one są w standardzie dróg tłuczniowych, mają bardzo dobrą nawierzchnię i jeśli to jest rzeczywiście dla ludzi ułatwienie, to takie porozumienia są również podpisywane z włodarzami gmin.
Także
proszę zapytać albo w nadleśnictwie, albo w gminie, jeśli tamtego drogowskazu pani nie widziała.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
No, zbliżają się święta. Mam nadzieję, że tym razem wszyscy weźmiemy się po prostu i będziemy pilnowali, żeby tych śmieci nie wyrzucać w miejsca, gdzie jest to zabronione i że będziemy zwracali uwagę tym, którzy to robią właśnie.
No moim marzeniem jest, żebyśmy już o śmieciach więcej nie rozmawiali w ogóle.
żeby nie było tego problemu.
Żeby tego tematu nie było jakiś ciekawszy, że możemy porozmawiać, co w lesie piszczy, bo
tak,
jest tyle ciekawych tutaj tematów. Ale biorąc pod uwagę, że prognozy są naprawdę optymistyczne, zapraszam wszystkich mieszkańców Zielonej Góry do korzystania z walorów lasów. I oczywiście... Ja jestem przekonany, że ci ludzie, którzy idą na spacery do lasu, to są ludzie wrażliwi, to są ludzie, którzy na pewno nie śmiecą, na pewno nie robią krzywdy temu wszystkiemu, tak, co na ich drodze tutaj stanie. I życzę Państwu miłych wrażeń w lasach zielonogórskich.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Maciej Taborski, nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.